gra budżetowa. 19 maja 2008. Literatura finansowa poświęcona zagadnieniom budżetowania skupia się zwykle na omówieniu funkcji planistycznej budżetu. Warto jednak spojrzeć też na budżet przez inny pryzmat. Pryzmat każdego menedżera, który jest oceniany za dowiezienie założonych parametrów finansowych do końca roku. Budżet pełni w firmie funkcje planistyczne, ale pracownicy spółek widzą go zwykle jako roczny cel, który jest podstawą premiowania i oceny przez przełożonego. Takie podejście rodzi dla firm wiele negatywnych konsekwencji, takich jak dwukropek czasochłonność procesu budżetowania średni QIL i negocjowanie łatwych w realizacji celów średni QIL i realizacja celów dokładnie w kwocie optymalizującej wypłatę premii i ocenę przez przełożonego średni QIL i hamowanie rozwoju biznesu. S. 125690 czasochłonność procesu budżetowania. O tym, że proces budżetowy jest bardzo czasochłonny i wyłącza management firm na 1 czy 2 miesiące. Wiedzą wszyscy, czy owa czasochłonność ma sens, czy też typowy proces budżetowy jest zbyt długi. Na pewno na długość tego procesu mają wpływ rytuał negocjacyjny, szczegółowość budżetu, budżetowanie po kątach, miejscach powstawania kosztów, zasoby w dziale finansowym, systemy informatyczne. Nie ma wątpliwości, że skrócenie rytuału negocjacyjnego będzie miało pozytywny wpływ na proces budżetowy zarówno od strony merytorycznej, jak i czasu. Trudno natomiast jednoznacznie ocenić wartość szczegółowości budżetów. Menedżerowie, zwłaszcza finansowi, bardzo dobrze się czują ze szczegółowymi budżetami, takimi, które pokażą, że przekroczenie budżetu kosztowego nastąpiło. W dziale X na materiałach biurowych. Szczegółowe budżety można co miesiąc dokładnie kontrolować, zidentyfikować odchylenia, a to daje poczucie bezpieczeństwa. Niestety, ma też wady. Pracownicy działów finansowych zamiast wspierać biznes, analizować rynek, konkurencję, możliwości usprawnienia procesów, główne KPI, spędzają sporo czasu na robieniu tabelek mierzących wszystkie możliwe odchylenia. I tymi tabelkami zajmują czas pracowników biznesowych. S. 125691 negocjowanie łatwych celów. Proces budżetowy odbywa się zwykle późnym latem bądź wczesną jesienią, już na długo przed rozpoczęciem. Na korytarzach firmy można usłyszeć pytanie, ile dostanę na przyszły rok? Takie pytania zadaje sobie przedstawiciel handlowy, jego szef, kierownik obszaru sprzedaży, szef szefa, dyrektor handlowy i szef szefa szefa, prezes, który zastanawia się, co przyjdzie do głowy centrali zagranicznej czy też inwestorowi. I każdy ma od początku w głowie mnóstwo argumentów, które mają udowodnić, że kolejny rok będzie trudny. Konkurenci zaatakują, gospodarka spowolni, a wszyscy pracownicy wyjadą do Irlandii. Praktycy biznesu świetnie wiedzą, dlaczego tak się dzieje. W zdecydowanej większości firm głównym kryterium oceny pracownika jest dowiezienie parametrów budżetowych, sprzedaży, marży czy też zysku. W sytuacji, kiedy o losie menedżera, nawet wysokiej klasy, decyduje wykonanie celów budżetowych, naiwnością jest sądzić, że będzie on chciał ustawić poprzeczkę wysoko. Oczywiście, świetny menedżer będzie chciał rozwijać firmę, poprawiać jej pozycję konkurencyjną, ale jeśli jest nagradzany za budżet, to poprzeczkę będzie chciał ustalić nisko i skoncentruje się na negocjacji celu, który będzie łatwo wykonać. W takim procesie budżetowym na drugi plan schodzi stawianie sobie i zespołowi ambitnych celów rynkowych i finansowych, a brak ambitnych, wyśrubowanych celów obniża wartość firm, ponieważ nie zawsze opłaca się robić więcej ponad to, za co przysługuje premia roczna. Bardzo często, być może nawet zwykle, premię dostaje się za dowiezienie określonego poziomu celu, na przykład wyniku operacyjnego, i menedżer robi wszystko, by dowieść dokładnie tę wielkość, ani mniej, ani więcej. Jeśli pod koniec roku okazuje się, że do celu brakuje niewiele, management rozpoczyna walkę o dobrą końcówkę roku, często kosztem kolejnego roku lub długoterminowych wyników spółek, na przykład udzielając większych rabatów, żeby zwiększyć ponadprzeciętnie sprzedaż, a działy finansowe skupiają się na poszukiwaniu zaskórniaków mniej lub bardziej zgodnych z przepisami rachunkowymi. Jeśli okazuje się jednak, że możliwe jest przekroczenie celu, a nie będzie za to dodatkowej premii, szuka się możliwości pogorszenia wyniku, tak by polepszyć wynik kolejnego roku. Bardziej konserwatywne podejście do wyceny zapasów i należności, szybkie spisywanie środków trwałych i wiele innych sposobów. S. 125692 hamowanie rozwoju biznesu. Ze wszystkich problemów związanych z tradycyjnym podejściem do budżetu, ten ma chyba największe znaczenie. Wiele przedsięwzięć rozwojowych na początku nie przynosi dochodów i negatywnie wpływa na wyniki finansowe. Zwykle w firmach projekty rozwojowe ocenia się z dwóch stron: jak wpłyną na długookresowe wyniki firmy oraz jak wpłyną na wykonanie celu finansowego danego roku. Zdarza się, że dobre pomysły nie zostaną wdrożone lub będą opóźnione tylko dlatego, że pogarszają wynik bieżącego roku. S. 2.125693. Czy jest alternatywa? Opisane problemy wynikające z tradycyjnego podejścia do budżetowania nie są odkrywcze. Znają je dobrze wszyscy praktycy. O wiele trudniej znaleźć na nie panaceum, a przynajmniej je zneutralizować. Warto jednak podjąć próbę. Oto kilka możliwości. .ol. Licza czasochłonność procesu budżetowego. Tu przede wszystkim warto wyeliminować czas marnowany na negocjacje celów. Najłatwiej to zrobić, rozdzielając budżet od systemu premiowego. Dopóki jednak budżet równa cel premiowy, można, rozpoczynając proces budżetowy, narzucić spółce, pionowi, działowi określony cel wynikowy, przychodowy, kosztowy, który nie podlega negocjacji. Wtedy dyskusja budżetowa skupia się na tym, jak wykonać cel, a nie na tym, jak i ma być ten cel. Wymaga to oczywiście dobrej znajomości biznesu i rynku oraz poprawnego wyznaczenia bazy wyniki bieżącego roku oczyszczone o czynniki jednorazowe. Cele może ustalić wspólnie szef grupy dla spółek, szef spółki dla pionów, wspólnie z działem finansowym. Ponadto warto się zastanowić nad szczegółowością budżetu. Być może warto więcej czasu poświęcić rynkowi i głównym miernikom biznesu, a mniej liczeniu, ile tonerów zużywa każdy dział. To nie tylko skróci czas przygotowania budżetu, ale także spowoduje, że dział finansowy nie będzie tracił co miesiąc czasu na analizę każdej złotówki odchyleń na kontach i MPK-ach. Oczywiście, taką zmianę należy przeprowadzić stopniowo, żeby management i dział finansowy nie stracili poczucia, że mogą kontrolować wyniki biznesu. .li Negocjowanie łatwych w realizacji celów. Aby wyeliminować element negocjacyjny z procesu budżetowego i tym samym doprowadzić do sytuacji, w której menedżerowie będą przedstawiać ambitne plany, trzeba oddzielić budżet od systemu premiowego. Budżet powinien przedstawiać aspiracje spółki i być ambitny. Żeby menedżer taki budżet przedstawił, musi wiedzieć, że jego ocena nie jest ściśle związana z dowiezieniem określonej z góry wielkości parametru rynkowego, finansowego. Ocena i premia menedżera za dany czas powinna być raczej uzależniona od porównania osiągniętych przez niego wyników z sytuacją rynkową i konkurencyjną oraz z poprzednimi okresami. Wynagradzać należy poprawę sytuacji konkurencyjnej, zwiększanie efektywności, rozwój biznesu. Łatwo oczywiście napisać, że system premiowy nie powinien być oparty na budżecie, tylko na porównaniu z konkurencją i poprzednim rokiem, ale dużo trudniej to wdrożyć. Po pierwsze, często nie mamy wystarczającej ilości wiarygodnych danych rynkowych i finansowych, aby się porównać z konkurencją. Poza tym system taki jest bardziej czasochłonny i jest trudny do wdrożenia na wszystkich szczeblach organizacji. Łatwo i szybko można porównać, czy koszty działu są na poziomie budżetu. Trudniej ocenić, jak rzeczywiście wpłynął na to kierownik działu, czy mógł osiągnąć większą efektywność. Jakie czynniki obiektywne przeszkodziły mu w osiągnięciu poziomu budżetu? Ale to właśnie oderwanie oceny od budżetu może być panaceum na problemy związane z budżetem. Taki sposób oceny pracownika jest też, wbrew pierwszemu wrażeniu, bardziej obiektywny. Dowiezienie budżetowanego wzrostu sprzedaży, gdy rynek rósł dwa razy szybciej, to przecież nie sukces. Podobnie jak ukaranie menedżera za zysk poniżej budżetu, jeśli przyczyną jest wojna cenowa, podczas której udało się zwiększyć udział w rynku, nie jest dobrym pomysłem. .li Realizacja celów dokładnie w kwocie optymalizującej wypłatę premii i ocenę przez przełożonego. Tutaj rozwiązanie jest takie samo jak w punkcie 2. Jeśli podstawą oceny nie będzie jedna cyfra, management nie będzie tak skoncentrowany na dowiezieniu jej w dokładnie oczekiwanej kwocie, a to uwolni jego czas i czas działu finansów na bardziej wartościowe zadania niż manipulacja wynikami finansowymi. .li Hamowanie rozwoju biznesu. Tu panaceum jest znów dobry system oceny i premiowania. Jeśli management nie będzie oceniany za wykonanie celów budżetowych na określonym poziomie, nie będzie musiał unikać projektów mogących pogorszyć wyniki w danym roku. Przy ocenie okresowej powinno się wtedy oddzielać wyniki rynkowe i finansowe budżetu porównywalnego z biznesem prowadzonym w poprzednich okresach od nowych, rozwojowych projektów. .ul Nie ma łatwych i szybkich sposobów rozwiązania problemów, jakie rodzi tradycyjne podejście do budżetów. Większość menedżerów te problemy doskonale zna, ale siła grawitacji jest tu wyjątkowo mocna. Najważniejsze zmiany powinny dotyczyć systemu ocen i premii, dopóki oparty jest na parametrach budżetowych, dopóty nie ma szans na realną zmianę. Obecnie nie ma chyba zbyt wielu firm, które wdrożyły podobną zmianę i nie ma się co dziwić. Potencjalne zmiany do przeprowadzenia są trudne, długotrwałe, a ostateczny wynik nie jest oczywisty. Menedżer, który się podejmuje wdrożenia, dużo ryzykuje. Sukces jest oddalony, a po drodze może być pewny protestów, krytyki i lobby przeciw zmianom. Jednak te firmy, które zrewolucjonizowały podejście do budżetowania, bardzo to sobie chwalą. Najszerzej opisali to J. Hoppe i R. Frasera w Beyond Budgeting, Harvard Business School Press, luty 2003. Najbardziej znanym orędownikiem zerwania z tradycyjnym pojmowaniem budżetów jest Jack Welch, były CEO General Electric, który poświęcił temu tematowi cały rozdział książki Winning Collins, kwiecień 2005. Z całą pewnością menedżerowie biznesowi i finansowi, czytając ten rozdział, kiwają głową, że ma rację. Pytanie, co dalej? Autor jest kontrolerem finansowym grupy Media Regionalne.